Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. W krwawym polu srebrne ptasze poszli w boje chłopcy nasze. Obok orła znak pogoni poszli nasi w bój bez broni. Obchodzimy kolejną rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, jednego z najbardziej znanych zrywów niepodległościowych Polaków z XIX wieku, 1863 rok. Powstanie styczniowe, które pozostało w naszej kulturze, pozostało w naszej często pamięci rodzinnej, pozostało w formie różnych upamiętnień na naszych cmentarzach, w różnych pomnikach, miejsca potyczek, miejsca egzekucji. Powstanie, które możemy powiedzieć było takim analogicznym zrywem z XIX wieku do tego zrywu, które Polacy prowadzili po II wojnie światowej. Myślę tutaj o żołnierzach wyklętych, bo zapewne można byłoby właśnie powstańców styczniowych określić mianem żołnierzy wyklętych XIX wieku. I właśnie o powstaniu styczniowym i o powstańcach styczniowych porozmawiam z panem Marcinem Niewaldą, prezesem Fundacji Genealogia Polaków. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam pana Kajetana i witam wszystkich słuchaczy.
Na wieki wieków, amen. Witam serdecznie. Na początku tak ogólnie spróbujmy opowiedzieć o powstaniu styczniowym, może przez pryzmat jakichś statystyk, bo często te liczby przemawiają do naszej wyobraźni.
Myślę, że powstanie styczniowe jest ruchem już tak rozpoznawalnym, że większość słuchaczy, większość osób wie, że odbyło się w XIX wieku. Większość kojarzy nazwę, datę 1863 rok. Natomiast okazuje się, że nie tylko zwykli mieszkańcy, zwykli słuchacze, ale nawet naukowcy mają problem z określeniem, jak szeroki to był zakres, ile było tych powstańców naprawdę. Ocenia się, że 20-80 tysięcy było ludzi zaangażowanych w powstanie. Natomiast, co może być szokiem dla wielu, do dzisiaj znamy nazwiska najwyżej 1/4 tych ludzi. I to jest również właśnie element taki, który mocno uderza w wyobraźnię, że o ile znamy na przykład listy żołnierzy z czasów II wojny światowej czy I wojny światowej dość dobrze, to tutaj ten potężny zryw, ta potężna energia, która się wyzwoliła w społeczeństwie, jest w tak małym stopniu poznana.
A jak pan sądzi, jakie są tego przyczyny?
Oczywiście przyczyną takiego stanu rzeczy były przede wszystkim zabory. Ale był cały szereg działań, które spowodowało, że ci ludzie się po pierwsze ukrywali przed represjami, po drugie w ogóle często nie mówili, okazuje się, w swoich rodzinach, że brali udział w takim zrywie, dlatego że powstanie było bardzo często przedstawiane przez zaborców jako udział w bandach, w rozbojach. Właśnie używano wszystkich możliwych epitetów, które znamy z lat po II wojnie światowej stosowanych przez komunę. To byli wichrzyciele, którzy zaburzali spokój, niepoważni ludzie, niedorosłe chłystki, których należało po prostu przekreślić, wykreślić. W związku z czym wobec takiej nagonki ludzie często po prostu ukrywali ten fakt nawet przed swoimi rodzinami. Powstanie upadło, w związku z czym też nie było to powodem do godności, jakiejś wielkiej do chwały, a ponieważ umierali zanim nastąpiła wolność, no to wtedy ta informacja często przechodziła do legendy albo w ogóle zostawała zapomniana. Poza tym ogromna rzesza przecież została zesłana na Syberię, siedziała w łagrach, zginęła tam. Mnóstwo ludzi zostało zmuszonych do emigracji i rozpierzchło się po świecie, bardzo często trafiając na tak dalekie, samotne placówki, gdzieś tam na jakieś kontynenty obce, że szybko chorowali i ginęli i ślad o nich zaginął.
Pamiętam, że kilka dni temu, będąc na cmentarzu rakowickim i nawiedzając grup właśnie weteranów Powstania Styczniowego, pojawiła się taka informacja na jednej tabliczce, że właśnie weteran Powstania 1863 roku, później wicekonsul angielski w jednym z jakichś tam destynacji gdzieś w świecie, prawda? Czyli elita polskiego narodu, która no, w normalnych realiach budowałaby to państwo, działałaby społecznie, politycznie, ekonomicznie również na rzecz rozwoju tego państwa i jego struktur, no, została nie dość, że wygnana z ziemi ojczystej, to jeszcze no, tę swoją energię no, przekuwała, chcąc nie chcąc, w rozwój innych społeczeństw i innych państw.
Tak, i tutaj jest, musimy sobie zdać sprawę z tego, że cała działalność wokół Powstania Styczniowego, tak samo jak w XX wieku znamy to z działań wobec elity polskiej, na przykład w Katyniu, czy właśnie wobec elity polskiej walczącej po II wojnie światowej, to cała ta działalność wobec powstańców styczniowych również miała na celu wyniszczenie elity polskiego narodu, wyprowadzenie najświetlejszych, najwspanialszych ludzi z największym duchem, z najsilniejszym sercem, żeby nie tworzyli polskiego społeczeństwa, żeby nie budowali ojczyzny. Tymczasem są to, jak się poznaje te losy, jak my się staramy w fundacji naszej gromadzić wszelkie informacje, budować taki katalog tych ludzi, katalog miejsc. Więc jak się poznaje te życiorysy, to okazuje się, że to są bardzo często życiorysy wręcz filmowe. Tam na podstawie dziesiątek, setek, tysięcy osób można by stworzyć za każdym razem kapitalny film trzymający w napięciu i wzruszający do łez. To są niesamowite postacie i warto je poznawać, a znamy je właśnie w bardzo małej mierze.
To może gdyby pan spróbował jakąś jedną, może dwie historie, które no szczególnie utkwiły panu w pamięci, chociaż oczywiście gromadząc tyle informacji na temat powstańców styczniowych, jestem pewien, że takimi historiami może pan sypać z rękawa. Niemniej o jedną, może dwie prosiłbym, żeby przedstawić radiosłuchaczom.
Tak, no właśnie, to nie jest takie oczywiste w moim przypadku, dlatego że budując bazę danych, operujemy na dziesiątkach tysięcy drobnych informacji i składamy je w całość, więc po pierwsze nawet wybór jest trudny, a po drugie jakby w danym momencie uzmysłowienie sobie konkretnych szczegółów jest trudne. Ale muszę powiedzieć, że są takie postacie, które niesamowicie mnie osobiście tkwią w sercu i mają ciekawe życiorysy i ciekawe powiązania. Otóż jednym z odkryć, które niedawno zrobiliśmy, może taką postać przytoczę, to był Lucjan Morykoni, który w czasie powstania był związany z organizacją wileńską. Wątku genealogicznym zaczęliśmy szukać i okazało się, że tenże Lucjan jest prawdopodobnie jednym z ostatnich męskich potomków rodziny świętego Franciszka z Asyżu. Mianowicie ta rodzina, święty Franciszek był synem, był wnukiem Bernarda. To nie jest prawda, że miał nazwisko Bernardoni, to tak się określa we Włoszech, wnuka Bernarda, a tenże Bernard był synem Morickiego. I od niego, od kupca, takiego praktycznie armatora we Włoszech, pochodzi ród Morykonich, którzy we Włoszech wygaśli, natomiast jeden z potomków w czasach królowej Bony przywędrował do Polski. To była rodzina, która tutaj bardzo mocno wspierała króla. Po powstaniu styczniowym, mając dość duże bogactwo, wsparła kasę królewską do tego stopnia, że uratowała w zasadzie Polskę, Rzeczpospolitą, przed tragedią, ponieważ kasa była totalnie wyniszczona po potopie. I tenże Lucjan Morykoni, powstaniec styczniowy, działający, jak mówię, w Wilnie, on już był jednym z pozostałych ludzi tutaj z tego rodu. Miał też żonę, Elżbietę Mondej, to jedna z jego trzech żon, która w czasie powstania styczniowego chodziła do sióstr wizytek. Tam u sióstr wizytek była kasa powstańcza i ona we Włosach wynosiła pieniądze dla powstańców. Wiadomo, w klauzurze damskiej ciężko było Moskalom infiltrować i patrzeć się na to, w związku z czym tam były zlokalizowane pieniądze czy jakieś dokumenty i ta żona Lucjana była takim pośrednikiem. Natomiast on sam po powstaniu styczniowym został nauczycielem w Warszawie. Jeszcze ciekawą informacją jest to, że jego córka, która Ludwika, która żyła w Warszawie, w zasadzie cały majątek potem przeznaczyła na taką akcję społeczną. Warszawa wówczas była miastem, gdzie było 2000 kobiet upadłych, trudniących się nierządem. I ona założyła taką grupę w swoim mieszkaniu, która wyciągała te kobiety z tego uzależnienia. Uczyła je różnych robótek ręcznych, dawała im po prostu narzędzie do pracy, przede wszystkim do szycia i tak dalej. I w ten sposób uratowała blisko 500 osób, zakładając zgromadzenie, które do dzisiaj istnieje w formie sióstr, znanych jako siostry pasterzanki. Taka historia, to jest jedna z wielu historii powstańczych pokazująca, jak te postacie związane z powstaniem styczniowym były istotne dla całej historii od Rzeczypospolitej do dzisiejszych czasów, jak przekładało się to na budowanie ojczyzny i świadomości i zachowywania moralności w ten sposób.
To bardzo ciekawe historie. Przyznam szczerze, że gdybym usłyszał o związku jakiegoś świętego czy świętych z powstaniem styczniowym, od razu pomyślałbym o świętym bracie Albercie, czy też o świętym Rafale Kalinowskim, a tutaj postać świętego Franciszka z Asyżu, oczywiście w jakimś tam dalekim stopniu, ale krewny świętego Franciszka wziął udział w tym zrywie niepodległościowym Polaków. Ale panie Marcinie, chciałem zapytać też o kwestię, no bo nasza audycja to głos z Krakowa. Oczywiście na terenie Galicji powstanie trwało w sensie zrywu przeciwko zaborcom. Niemniej jednak rola Galicji w powstaniu styczniowym, tej pomocy, która szła z Galicji do walczących w Królestwie Kongresowym Polaków, była no niezwykle istotna.
Tak, to ja jeszcze dopowiem w ten sposób, że jak się patrzy na te losy powstańców, losy osób związanych z powstaniem, bo to tak raczej trzeba powiedzieć, to tych osób świętych myślę, że mogłoby być dużo więcej. To znaczy jest mnóstwo osób takich, które swoją postawą życiową, myślę, zasługują na niebo, które świadomie całe życie poświęcały ludziom takim na jak to się mówi, w biedocie żyjącym, uświadamiając ich w kwestiach moralnych, kwestiach religijnych i właśnie przyczyniając się również do tego, żeby brali udział w oswobodzeniu się ze zła. I takich ludzi jest, takich świętych nieznanych, którzy nie zostaną świętymi, jest mnóstwo. Na pewno dużo osób jest właśnie w Galicji takich, ponieważ tutaj szła cała akcja wsparcia. Bardzo dużo oddziałów, które działały na terenie Królestwa, brało swój początek z terenów Galicji. W zasadzie jak się popatrzy na mapę, na tą granicę pomiędzy zaborami, to tak co chwilę jest tam trasa jakiegoś oddziału, który przebiegał w zasadzie od strony zachodniej Zagłębiowskiej aż po gdzieś tam daleki Wołyń. Mogę na przykład powiedzieć o takim mało znanym, a pięknym wydarzeniu, jak bitwa, która miała miejsce tuż za granicą zaborów pod Krakowem w Szklarach w dniu Wielkanocy. Wspaniale wyposażony oddział Grekowicza przeszedł granicę. Błądzili trochę po lesie. W końcu stanęli tam właśnie przy wsi. Kobiety przyniosły wielkanocne jedzenia w pięknych ubiorach odświętnych. W momencie, jak się powstańcy zabierali za to jedzenie, okazało się, że atakuje gdzieś tam oddział moskiewski. I doszło do bitwy, powstańcy ruszyli, jazda powstańca z góry ruszyła na Rosjan, których było więcej, ale odepchnęli ich, udało się zwyciężyć. Natomiast w trakcie tej całej zamieszki oddział musiał się schronić, ten oddział jazdy musiał się schronić po stronie austriackiej, został zainternowany, łącznie z dowódcą. Reszta nie wiedziała, co robić, a w tym czasie okazało się, że idzie druga grupa moskiewska z północy, no i w związku z czym trzeba było niestety całość wycofać. W związku z czym, pomimo tego, że bitwa była wygrana, to doszło do, no, całość została w zasadzie przegrana i Grekowicz nawet miał potem sąd taki powstańczy nad tym, czy zdradził, czy jakby nie dopełnił swoich obowiązków. Natomiast rzeczywiście tutaj w Galicji bardzo dużo było ludzi, którzy wspierali. W Krakowie jak się idzie, to większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że właściwie cały czas idzie się po śladach powstańczych. No weźmy na przykład ulicę wokół rynku. Nie wiem, większość Państwa może była w Krakowie i kojarzy. Na Szpitalnej miejsce weteranów, na Świętego Jana miejsce zbiórek, na Świętego, pomiędzy ulicą Szczepańską a Sławkowską apteka, gdzie zbierali się powstańcy, gdzie zbierano i przerzucano meldunki. Kawałek dalej w Pałacu Czartoryskich były spotkania emisariuszy. Potem zaraz przy ulicy Szewskiej, na rogu Szewskiej Jagiellońskiej była prochownia, gdzie robiono amunicję. Zresztą tutaj miało miejsce bardzo dramatyczne wydarzenie, bo w pewnym momencie ta prochownia wybuchła. Mieściła się na pierwszym piętrze i dzieci, które bawiły się piętro wyżej, niestety zginęły. Pięcioro dzieci, był to strasznie bardzo żałosna potem była wydarzenie, jak chowano je. Ludwika Królikowska, najmłodsze dziecko dwuletnie, jest jakby najmłodszym powstańcem, jest uznawane za najmłodszego powstańca, ma piękny, malutki, wzruszający grobowiec właśnie na Rakowicach koło pomnika powstańczego. Także wszędzie są te ślady powstańców. Oczywiście kościoły bardzo dużo pomagały. Kapucyni na przykład w Krakowie, to tam tu się działo po prostu mnóstwo, jeśli chodzi o wsparcie powstania. I przede wszystkim trzeba jeszcze powiedzieć o tej świadomości, o kobietach, które bardzo mocno pomagały, nie tylko w postaci tej, że szyły bandaże, ale przede wszystkim uświadamiały ludzi. Potem brały na siebie, brały udział w takich akcjach, które moglibyśmy powiedzieć jako jakby przekazywania pewnych wartości powstańczych i dzięki temu, że te wartości potem po tym powstaniu były pielęgnowane i upowszechniane, to tak naprawdę dzięki nim dopiero odzyskaliśmy niepodległość w 1918 roku.
No, chciałem zapytać, bo często w kontekście powstań, no szczególnie przyszłych powstań, pojawia się taki argument, że trzeba było oszczędzać siły, trzeba było nie szafować krwią polską, że trzeba było starać się działać organicznie, rozwijać, jeśli to było możliwe, samorząd, oświatę, gospodarkę, ekonomię. No a tutaj tyle osób zginęło, tyle osób rozproszonych po całym świecie tak naprawdę. Jakby pan na taki argument odpowiedział? W jaki sposób powstanie styczniowe przyczyniło się w pewnym sensie, w perspektywie dekad, do roku 1918?
Musimy powiedzieć o tym, że powstanie styczniowe nie zaczęło się po prostu nagle znikąd. To była rzeczywistość, która trwała od dziesiątek lat, która sukcesywnie i planowo wyniszczała polski naród. Mam na myśli chociażby krwawe stłumienie zamieszek w Warszawie w 1861 roku, brankę do wojska na 30 lat. Ale to są takie znane fakty, a tych... ile osób zostało wysłanych na Syberię, zostało wziętych do różnych więzień. Warto tutaj przy tej okazji na przykład pokazać historię, która się zdarzyła nie w Królestwie, a właśnie w Galicji w 1846 roku. Tak jak uczyli nas komuniści, była to rabacja chłopska, gdzie chłopi wzięli zakosy i zaczęli rzezać panów, którzy ich gnębili. Ta kosmiczna nieprawda została spreparowana potem przez komunistów, a prawda była taka, że była to planowana akcja podjęta przez starostów austriackich, Breyna i tak dalej, innych, którzy zorganizowali oddziały przebrane wręcz za chłopów, wykorzystując kilku tam takich zdziczałych osobników, jak właśnie Szela. I w planowy sposób mordowali przede wszystkim najlepszych właścicieli ziemskich po to, żeby ubić powstanie, które było przygotowywane po dworach. Ci ludzie, którzy zostali zamordowani podczas rabacji chłopskiej, to byli ludzie, którzy w największy sposób byli miłowani przez włościan. Więc nie można powiedzieć, że to był jakiś ruch sprzeciwiający się gnębieniu. To czysty absurd. Takich ruchów było dużo więcej. W 1863 roku bardzo podobną sytuację mamy z kolei w Dyneburgu, czyli tam na granicy dzisiejszej Łotwy, gdzie w ten sam sposób podburzono starowierców, którzy tam zostali w czasach Rzeczypospolitej osadzeni i powiedziano im, że panowie chcą zabrać im ziemię, co było totalną nieprawdą, a chodziło właśnie o to, żeby powstańców po prostu wybić, wyłapać. I oni się rzeczywiście wzięli za kosy i zaczęli łapać ludzi, którzy się zbierali po dworach, między nimi platerów, którzy tam mieli duże dobra. No i doprowadzili do tego, że jeden z najwspanialszych powiatów, Brasławski, został tak zniszczony, tak spalony, że przez wiele dziesiątków lat był jednym z najbiedniejszych potem powiatów na całym terenie. Więc to było cały czas działanie planowe i jakby ruch przeciwu. No trudno się dziwić, że ludzie, którzy byli notorycznie gnębieni, zmuszani do naprawdę ciężkiego upodlenia, nie brali za kosy, nie chwytali za strzelby i na każdy odruch poszli działać. Natomiast dlaczego powstanie upadło, to jest zupełnie inna kwestia, bo mamy całą masę sytuacji, w których w zasadzie, które mogło się powieść. Powstańcy nie zdawali sobie sprawy z tego, jak wiele agentury rosyjskiej było po miastach europejskich. Na przykład była akcja, która miała dostarczyć broń powstańcom na Litwie. Został zorganizowany w Anglii cały szkuter, który miał przewieźć duży ładunek broni i ten ładunek broni był w zasadzie rozebrany w Szwecji. Potem tylko się niedobitkom udało przedostać na drugim statku w kierunku Litwy. Niestety i tak nie doszło to do skutku z powodu burzy, która się rozbiła i w zasadzie całość akcji się nie powiodła. Ale to pokazuje, że gdzieś tam w Szwecji działali agenci, którzy normalnie zatrzymali ten przemyt broni. I takich sytuacji było mnóstwo. Nie możemy myśleć o powstaniu jako tylko o czymś, co po prostu ludzie nieświadomi wzięli za broń i podłożyli się pod wielki but moskiewski, bo tak nie było. Zresztą świadczy o tym również to, w jaki sposób Moskale się zachowywali wobec tych powstańców, wobec ludzi, którzy brali udział. Jest cały szereg nieprawdopodobnie bolesnych historii pokazujących, w jaki sposób traktowali kobiety, dzieci, księży, starców, jak się mścili, jak ich zabijali w sposób zupełnie nieludzki. Stając wobec takiego bestialstwa, no trudno powiedzieć, że obrona rodziny i ojczyzny była zachowaniem niepoważnym. To było jedyne, co można było wtedy zrobić.
I te wszystkie wątki będziemy rozwijać. 28 stycznia tego roku o godzinie 18 zapraszamy mieszkańców Krakowa, okolic, do Centrum Edukacji Patriotycznej imienia profesora Feliksa Konecznego w Krakowie, przy ulicy zresztą Feliksa Konecznego, to jest na krakowskim Żabińcu. Tam będzie spotkanie z panem Marcinem Niewaldą, naszym dzisiejszym gościem, i wykład pana Marcina Niewaldy, powstańcy styczniowi, żołnierze wyklęci XIX wieku. W czasie naszej dzisiejszej rozmowy spróbowaliśmy zasygnalizować kilka wątków, wtedy będzie czas, żeby szerzej o nich opowiedzieć. A zatem 28 stycznia, to jest piątek, godzina 18, ulica Feliksa Konecznego 8 w Krakowie. Zapraszamy serdecznie i zachęcamy do tego, żeby w najbliższych dniach, kiedy będziemy obchodzić kolejną rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, być może jeśli mamy taką możliwość, czas, siły, energię, pójdźmy na cmentarz, być może znajdziemy tam groby powstańców styczniowych, zapalmy tam znicze i pamiętajmy o ludziach, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był pan Marcin Niewalda, prezes Fundacji Genealogia Polaków. a my słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.